Wiele osób, które myśli o tym, żeby działać w nieruchomościach, nie wchodzi w nieruchomości po to, żeby więcej pracować, tylko zarabiać więcej, mieć więcej czasu. Dlatego jestem dzisiaj tutaj z Sebastianem. Masz obecnie 240 mieszkań w zarządzaniu. I może Sebastian zapytam od razu tak, czemu nie 1000? Czemu nie 2000? Tylko 240.
Cześć Filipie, dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać sporo ciekawych informacji dla Twoich widzów.
Po to jesteśmy.
Którzy są zainteresowani rynkiem najmu, bo tym się zajmuję.
Myślę, że nawet jeżeli nie najmu, to w ogóle poukładania sobie biznesu nieruchomościowego, bo ten temat też dzisiaj poruszymy.
Dokładnie tak, no to ja się przedstawię. Nazywam się Sebastian Milczarek i od ponad 8 lat zajmuję się pod marką Prodoma zarządzaniem najmem długoterminowym na terenie Warszawy i bliskich okolic. Właścicielom mieszkań pomagamy kompleksowo od A do Z mieszkanie przygotować, wynająć i obsługiwać. Cel usługi jest taki, by właściciel, przekazując nam klucze, podpisując z nami umowę, dając pełnomocnictwo, dając dostępy, praktycznie mógł zapomnieć o swoim mieszkaniu i by jego udział był porównywalny z obsługą lokaty bankowej, czyli był całkowicie bezobsługowy. Taki cel sobie w tej usłudze stawiamy.
Jasne, czyli zdjęliście z głowy zmartwienia najemców, właścicieli. Z drugiej strony mamy osoby, które oglądają i bardziej myślą o tym, mam w tym momencie 20, 30, 50 mieszkań w zarządzaniu, podnajmie. Ty masz skalę kilkukrotnie większą, ale wiem, że miałeś też, masz zapędy, żeby to podwoić w ciągu roku, więc pytanie jakby wracam do tego, dlaczego nie więcej? Co się przez ostatnie lata działo, że nie zrobiłeś skali dużo większej, bo wiem, że takie zapędy są, to co cię powstrzymywało?
Przede wszystkim jest to poukładanie zespołu, tak, i zatrudnienie nowych osób. Nasz zespół, tak, może przedstawię też przy tej okazji nasz zespół na podstawie, pokazując proces w naszej firmie, tak. Proces w firmie zaczyna się ode mnie. Ja w firmie jestem odpowiedzialną osobą za pozyskiwanie nowych klientów, za odbywanie konsultacji oraz doprowadzenie do momentu podpisania umowy. Czyli można powiedzieć, że jestem w swojej firmie handlowcem. Następnie klucze ode mnie trafiają do Karoliny, która jest w naszej firmie fotografem, a jednocześnie moją żoną.
Najpierw fotografem czy żoną?
Najpierw oczywiście żoną, tak. I nie poznaliśmy się w pracy, także okay. Zdjęcia od Karoliny trafiają do naszej obsługi klienta, do naszej Uli, która poza obsługą klienta odpowiada także za przygotowanie oferty i wstawienie jej na portale. Jak już oferta jest przygotowana, pałeczkę przyjmuje nasz pośrednik, jeden z naszych pośredników, który jest odpowiedzialny za to, żeby odbierać telefony od potencjalnych lokatorów, robić selekcję, spotykać się z lokatorami i na późniejszym etapie też przekazać klucze.
A tych pośredników macie podzielonych na obszary? Jak to jest podzielone?
Na obszary, tak. Tak. Tutaj najwygodniej jest mieć pośredników podzielonych na obszary, szczególnie jeśli działamy w dużym mieście, jakim jest Warszawa.
A działacie w całej Warszawie?
Działamy w Warszawie i bliskich okolicach. Tak. Działamy w Warszawie i bliskich okolicach. Na chwilę obecną nie mamy planów, żeby otwierać kolejne oddziały w innych miastach.
Jasne. Pośrednik przyjmuje ofertę, pokazuje mieszkanie.
Dokładnie tak. Pośrednik pokazuje ofertę, przyjmuje, tak. Robi pierwszy etap selekcji. Potem, jak już wstępnie tego klienta znajdzie, klient trafia do naszej obsługi klienta, która dokonuje drugiego etapu weryfikacji. I jak tutaj, tu się też zatrzymam, bo to oznacza, że dwie niezależne osoby w naszej firmie dokonują selekcji lokatora, by właśnie uniknąć sytuacji, gdzie komuś coś umknęło, a to jest taki kluczowy element w tym, by mieszkaniami zarządzało się dobrze i bezpiecznie.
Z jakich systemów korzystacie na tym etapie?
Przede wszystkim korzystamy z systemu Simple Rent, który pomaga nam weryfikować lokatorów na trzech płaszczyznach. Jest to weryfikacja tożsamości, czy Jan Kowalski, który podaje się za Jana Kowalskiego, naprawdę tym Janem Kowalskim jest. Jest to weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długu, BIG-u, tak? Czyli weryfikacja zadłużeń lokatora. Jeśli tego etapu lokator nie przechodzi, to już niestety nie dochodzimy do kolejnych etapów. No i trzeci etap to weryfikacja zatrudnienia i wysokości zarobków. W naszym standardzie wynagrodzenie lokatora musi być dwukrotnością czynszu najmu razem z mediami. Czyli jeśli lokator wynajmuje mieszkanie za 3,5 tysiąca złotych, to jego dochód lub dochód osób, które się na to składają, musi przekraczać 7 tysięcy złotych.
Jasne. Czy też właściciele przy tej okazji korzystają z ubezpieczenia czynszu PZU, czy to już nie jest powiązane, bo wiem, że Simple Rent taką opcję też dawał.
Tak. Znaczy, jeśli chodzi o lokatorów, to my wysyłamy lokatorom link i w naszej umowie wymagamy polisy ubezpieczenia co najemcy, które chroni lokatora od
szkód. Ale bardziej pytam pod kątem właściciela, bo w Simple Rencie jest coś takiego, że jeżeli przejdziesz weryfikację Simple Rent, to masz dużo tańsze ubezpieczenie od PZU dla właściciela. Ewentualnie w ogóle, jak chcesz ubezpieczyć w czynsz przez PZU jako właściciel, no to wtedy ta weryfikacja w Simple Rencie jest jakby w cenie.
Tego jeszcze nie robimy. Z narzędzia Simple Rent też korzystamy, zaczęliśmy korzystać stosunkowo od niedawna. Dotychczas ręcznie weryfikowaliśmy tego lokatora, analizując dokumenty. Teraz to oprogramowanie nam to tylko trochę ułatwia i przyspiesza. Korzystamy także z zewnętrznego oprogramowania SON do taki CRM, który nam spina lokatora, właściciela i nieruchomość. To są takie dwa podstawowe systemy, które nam ułatwiają pracę z lokatorami, jak i właścicielami.
Jasne. Te 240 mieszkań to głównie są mieszkania wynajmowane w całości. Raczej odchodzisz od pokoi, bo wiem, że przed nagraniem powiedziałeś, że właśnie od pokoi powoli odchodzisz, że też ta skala nie rosła u Was tak szybko, bo z części mieszkań na pokoje rezygnowaliście. Zdania są podzielone. Niektórzy uwielbiają pokoje, niektórzy dodają je do swojego portfela, niektórzy mają je w części, niektórzy w ogóle ich nie lubią. Ty raczej od tego odszedłeś. To bardziej pod kątem, nie wiem, łatwiej Cię prowadzi firmę, jak nie masz mieszkań na pokoje, czy z czego to wynika?
Znaczy, przede wszystkim wynika to z faktu tego, że my staramy się świadczyć usługę, by była przede wszystkim bezpieczna dla właścicieli i była jednocześnie satysfakcjonująca dla naszych lokatorów. Jeszcze 8 lat temu, 6 lat temu faktycznie była duża dysproporcja w wynajęciu mieszkania jako całość i faktycznie mieliśmy do czynienia, gdzie na przykład mieszkanie jako całość było do wynajęcia za na przykład 3000 zł, a na pokoje na przykład 4-4,5 tysiąca zł. I to faktycznie powodowało, że warto było rozważyć ekonomiczny sens wynajmowania takiego mieszkania na pokoje, nawet biorąc pod uwagę, że amortyzacja mieszkania była większa. Moim zdaniem ta dysproporcja aktualnie się znacząco zmniejszyła i można duże mieszkania wynajmować za relatywnie wysokie pieniądze, nie dużo mniejsze niż dzieląc je na pokoje. Jednocześnie pracy przy zarządzaniu jest znacznie, znacznie mniej. Rotacja lokatorów też jest znacznie mniejsza, amortyzacja mieszkania też jest znacznie mniejsza. Jako firma aktualnie nie widzimy sensu ekonomicznego, by tych mieszkań, których nie trzeba wynajmować na pokoje, by wynajmować je tradycyjnej formie jako całość.
Czy zdarzyło Wam się w firmie, że część właścicieli na przykład miała mieszkanie na pokoje i zdecydowała się je przywrócić do stanu pierwotnego i wynajmować je w całości? Czy jak ktoś już ma takie mieszkanie, to dopóki ono się wynajmuje, to je zostawia?
Co do zasady, większość właścicieli zostawia, przy czym tak jakby my dotychczas jak pomagaliśmy w przygotowaniu takiego mieszkania, to też tak przygotowywaliśmy, żeby w każdej chwili dało się przywrócić, a tym bardziej to nie jest tak bardzo trudne, bo tak naprawdę to co różni mieszkanie jako całość, a wynajmowane jako na pokoje, to jest tak naprawdę kwestia salonu, no i ewentualnie zmianę łóżek, tak? Więc tak naprawdę przywrócenie do tego, do wynajmowania mieszkania jako całość nie różni się jakoś, no chyba, że to mieszkanie faktycznie miało 6-7 pokoje, ale jeśli miało 3-4 pokoje, to takich zmian zabiegowych robić nie trzeba. Zgłaszają się do mnie teraz faktycznie coraz częściej nowi właściciele, którzy mają takie mieszkania 6-7-8 pokojowe, raczej mają złe doświadczenia z firmą, która na przykład obsługiwała im te mieszkania lub robili to samodzielnie, no i szukają albo innej firmy, która również im przejmie te pokoje lub ewentualnie pomoże w przywróceniu tego mieszkania do pierwotnego stanu.
Przez dlatego też chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat firm zarządzających, bo jakby inaczej, jakbym miał oddać swoje mieszkania firmie zarządzającej, to wiem, że na pewno miałbym część nerwów z głowy, ale jeszcze nie jestem pewien, czy Polska, no może w Warszawie tak to wygląda jak u Ciebie, że jest to fajnie poukładane, ale uważam, że jakby my dużo więcej wykręcamy z naszych mieszkań w całości czy na pokoje, robiąc to samemu, niż zlecając to zewnętrznie, choćby porównuję stawki, wiesz, jak poznaję kogoś, kto ma mieszkania w zarządzaniu, po ile on ma je wynajęte, a po ile wynajmujemy je my. Teraz ważne pytanie, bo w sumie będę taki był wątek mocny. Dyskusja na temat tego, czy podnajem, czy zarządzanie. Nie? I główny konflikt, który zauważyłem, że jest na linii ludzi, firmy zarządzającej i właściciela, to jest to, że firmy, to teraz popraw mnie, jeżeli się mylę, firma zarządzająca chciałaby wynająć w optymalnych pieniądzach mieszkanie, bo czy oni wynajmą stówę drożej, czy nie, no to tak naprawdę to jest niewielka różnica dla firmy zarządzającej. Jak wynajmą bardzo drogo, to może być większa rotacja, to znaczy więcej roboty dla firmy zarządzającej. Czyli głównym celem firmy zarządzającej jest stworzyć albo mieć takiego najemcę, który zostanie długo. Znowu dla właściciela byłoby najlepiej, żeby była w zero pustostanów i oczywiście wynajęte jak najdrożej. I stąd gdzieś się robią jakieś takie, wiesz, tarcia na zasadzie: o, ja widziałem, że są pokoje w Katowicach po 1200 zł, a czemu ja mam wynajęte po 900, nie? Oczywiście. Jakie ty masz zdania na ten temat?
Nie, uważam, że przy usłudze, w przeciwieństwie do usługi pośrednictwa najmu, to uważam, że w przypadku usługi zarządzania najmem konfliktu interesów nie ma, bo interes właściciela i firmy zarządzającej powinien być wspólny, tak? I zazwyczaj jest wspólny. Czyli żeby człowiek mieszkał jak najdłużej, był jak najbardziej wypłacalny, był jak najmniej roszczeniowy.
No tylko z perspektywy właściciela on jeszcze powinien zapłacić najwięcej jak się da.
Zgadza się, oczywiście. Dlatego między innymi z tego powodu my umowy podpisujemy na okres 12 miesięcy z lokatorami. Aha. Właśnie po to, żeby raz w roku sobie te kwoty renegocjować. Aha. My na 2 miesiące przed kończącą się umową piszemy do właścicieli maila z sugerowaną kwotą najmu na najbliższe 12 miesięcy. Okay. Po akceptacji kontaktujemy się z lokatorem. Więc tutaj kwoty najmu są na bieżąco z właścicielami dogrywane i my jako firma nigdy nie upieramy się, tak, przy kwotach. Jeśli właściciel uważa, że można drożej, tylko że wtedy sygnalizujemy, prawda, że może pojawić się wtedy pustostan na przykład w mieszkaniu, tak, który jest największym kosztem, tak, więc staramy się tak, a jednocześnie też wszystko zależy właśnie od tego, czy firma zarządzająca otrzymuje pieniądze za pustostan. Nasza firma na przykład nie otrzymuje żadnych opłat za przejęcie, wynajęcie, pustostan. Zarabiamy tylko wtedy, kiedy mieszkanie jest wynajęte, więc nam też zależy na tym, żeby te mieszkania były wynajęte. Ale przede wszystkim zależy nam na tym faktycznie, to co powiedziałeś, żeby mieszkania były wynajęte bezpiecznie. I to bezpieczeństwo przedkładamy na rentowność.
Jasne. Pogadajmy o takich niuansach tego, jak to wygląda od kuchni. Powiem, że osoby oglądające, zarządzające bądź podnajmujące mieszkania też będą zainteresowane. Podsumuję to, co już usłyszałem, czyli w zespole masz handlowca, czyli w tym wypadku siebie i właściciela firmy. Dodatkowo masz osobę od obsługi klienta, takiego po prostu codzienna obsługa. Jak z weekendami takiej osoby?
Znaczy tak, my pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych. Jednocześnie lokatorzy mają zapewnione, mają kontakt do naszego działu technicznego. To, czego lokatorzy oczekują zazwyczaj w weekend, to są właśnie zgłoszenia techniczne, elektryk, hydraulik, więc takie pogotowie oczywiście mamy wdrożone. Przy czym cała nasza firma pracuje od poniedziałku do piątku poza tym działem technicznym.
Pośrednicy?
Pośrednicy również pracują od poniedziałku do piątku. To też pracują w godzinach 11-19. Czyli są w godzinach takich, są dostępni w godzinach po pracy klientów. I ten przedział czasowy jest w zupełności wystarczający, by mieszkania zostały wynajęte szybko i bezpiecznie. Średni czas, jaki jest nam potrzebny do wynajęcia mieszkania, to jest około 1 miesiąca. Mm-hmm. Czyli jak powiedzmy, właściciel przekazuje nam klucze do mieszkania na początku marca, na początku kwietnia mieszkanie zazwyczaj jest już wynajęte.
Fotograf?
Tak, oczywiście, to jest oczywiście, to dobre zdjęcia są podstawą promocji oferty. Tak, fotograf to jest etap tuż po mnie, także fotograf tuż przed tym, jak pośrednik otrzyma klucze, zdjęcia wykonuje je fotograf.
Kto jeszcze jest na stałe u Ciebie, a kto jest zewnętrzny, kogo jeszcze macie?
Tak, mamy poza obsługą klienta, poza pośrednikami, mamy jeszcze osobę w dziale administracji, a nie? Która odpowiada za to, żeby przelewy do właścicieli za media były przelane o czasie. Ania też przygotowuje dokumentację księgową dla naszego zewnętrznego biura rachunkowego. A także Ania odpowiada za administrację. Właśnie, wspomniałaś o zewnętrznych firmach, jest ich całkiem sporo. No jest to właśnie między innymi np. ubezpieczyciel, który pomaga naszym właścicielom dobrać odpowiednią polisę.
To jest agent, broker, kto to jest?
Broker, tak. Jest to, znaczy agent, przepraszam. Jest to agent, który prowadzi który
jest multiagencja.
Multiagencja, która pomaga wybrać odpowiednią polisę. Przy czym tak jakby jest to, właściciel nierzadko ma to mieszkanie już ubezpieczone, tak, ale jeśli ma takie życzenie, żeby pomóc mu w wybraniu takiej polisy, to przekierowujemy właściciela do tej osoby. Mamy zewnętrzne biuro rachunkowe, które poza tym, że rozlicza naszą spółkę, pomaga nam na przykład naszym klientom w wyliczeniu podatku oraz w rozliczeniu PIT-u od najmu raz w roku. Mamy też swój serwis sprzątający, z którego my korzystamy w przygotowaniu mieszkania, podczas najmu. Lokatorzy też często korzystają i przy wyprowadzce. W ogóle staramy się lokatorów zachęcać do regularnego korzystania z usługi pań sprzątających lub serwisu sprzątającego. I nie ukrywam, że cieszy się to też coraz większym zainteresowaniem, dzięki czemu też nie musimy tych lokali odgruzowywać po każdym najemcy.
Rozumiem, że to jest odpłatnie już na ich koszt.
Odpłatnie na ich koszt, dokładnie tak. My na tym nic nie zarabiamy, ale dla nas jest ważne to, że mieszkania są utrzymane w czystości. Z pozostałych usługodawców mamy także firmę piorącą materacę, mamy też elektrykę, hydraulika, złotą rączkę, serwisantów od AGD, ekipę remontową. Więc jak widać, tych współpracujących osób na pokładzie i firm zewnętrznych jest całkiem sporo, a my jako firma właśnie jesteśmy od tego, żeby tych ludzi mieć w zespole lub z tymi osobami współpracować, by świadczyć usługę na dobrym poziomie i by w odpowiednim, jak w sztafecie, przekazać, że tak powiem, pałeczkę odpowiedniej osobie, no bo klient właśnie patrząc na to z boku miał takie poczucie, że jest dobrze zaopiekowany i że to działa w takiej dobrze naoliwionej maszynie.
Powiedziałeś o tym serwisie weekendowym, technicy.
Tak jest.
To jest jakaś po prostu firma, która coś takiego zorganizowała, czy ty to musiałeś zorganizować, jakby, no wiesz, o co mi chodzi?
Jak najbardziej. Ja to musiałem zorganizować. Po prostu lokatorzy w takim mailu powitalnym od nas w momencie wprowadzenia otrzymują kontakty takie awaryjne do takich fachowców.
A co jeżeli zgłoszenie jest z dupy, że tak powiem?
Wtedy lokator jest obciążany tym kosztem. Także, przy czym tak jakby odpukać mimo tych 240 mieszkań, tych zgłoszeń weekendowych jest relatywnie niewiele.
A jak to masz zrobione, że teraz tak jakby z lotu ptaka, za chwilę jeszcze wrócimy do zespołu, tam chciałem to trochę podrążyć. Wracam do tego, że znalazł się lokator. Podpisujecie umowę zdalnie przez SON.
Zgadza się.
I umowa podpisywana zdalnie na 12 miesięcy, bo na tyle da się podpisać, bo umowa zawierana zdalnie jest traktowana jako umowa ustna z maksymalnym okresem 12 miesięcy. Po 12 miesiącach umowę przedłużacie o kolejne 12 miesięcy, też zdalnie. W takim razie, tak, jeżeli już lokator się wprowadza, no to wiadomo, że ta umowa ma ileś tam zapisów, nie każdy umowy czyta, czy macie jakieś takie instrukcje, nie wiem, top 10 rzeczy, które lokator musi wiedzieć, jak to jest serwowane temu lokatorowi, żeby jednak wszystko miał pod ręką, żeby tego nie pogubił, żeby wiedział, do kogo zadzwonić, a nie, ty, wiesz, lokatorzy czasem są zagubieni. Jak to sobie poukładaliście, żeby ułatwić lokatorowi to wejście?
Tak, już na etapie szukania lokatorów, tak, lokator otrzymuje od nas ten draft umowy. Nasza umowa jest dość szczegółowa, precyzyjna, jest nawet trochę rygorystyczna i, no, mówiąc krótko, część lokatorów jej nie akceptuje. No między innymi dlatego, że na przykład nie ma w niej okresów wypowiedzenia w pierwszym roku jej trwania, ale my świadomie chcemy odsiać ludzi, których intencją jest mieszkać krócej niż rok, bo my staramy się z mieszkań hoteli nie robić. Szukamy lokatorów długoterminowych, szukamy lokatorów wypłacalnych, dla których kaucja miesięczna też nie stanowi problemu.
Miesięczną kaucję bierzecie? Nic więcej?
Przy mieszkaniach w standardzie IKEA to jest miesięczna kaucja, przy mieszkaniach premium jest to kaucja dwumiesięczna. Tak, no niestety też na tym ubolewam, że w Warszawie przyjęły się kaucje głównie jednomiesięczne, więc pracujemy na takich kaucjach, na jakich pracuje rynek.
A nie myśleliście o kaucji, bo tak my to wprowadziliśmy, że to jest kaucja plus media plus delikatne zniszczenie na zasadzie około 20% czynszu. Czy rynek tego by nie zaakceptował?
Znaczy tak, to my również mamy kaucję miesięczną, licząc z mediami.
Okej, okay, dobra.
Czyli, przy czym nie, no jeśli chodzi o akceptację rynku, my też testujemy coraz większe kaucje i też widzimy, że szczególnie przy klientach zagranicznych wyższe kaucje są jak najbardziej akceptowalne, przy klientach z Polski rzadziej.
Jasne. Dobra, czyli wiemy już, jak ten proces wygląda. Umowa podpisana przez SON, przez osobę, która jest od Ciebie obsługą klienta, nie robi tego pośrednik, czyli jest to podzielone, weryfikacja przez Simple Rent, wiemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakąś taką instrukcję właśnie, gdzie co mają dzwonić. Oni dostają to na maila, dostają to w papierze, macie jakieś tam, wiesz, wywieszki w mieszkaniu. Jakby wyobraź sobie, co moglibyśmy dobrego doradzić osobom, które już teraz mają mieszkanie, jakieś takie dobre praktyki.
Oczywiście, że tak. Znaczy przede wszystkim to powinno być w umowie najmu zawarte. Po drugie, umowa powinna być podsumowana z lokatorem. Mhm. Tak, czyli poza tym, że lokator zaakceptuje umowę, poza tym, że ją podpisze, tak, no to przy przekazaniu kluczy, w tym przypadku, w naszym przypadku jest to pośrednik, który podsumowuje tę umowę, tak, i podsumowuje te kontakty. No u nas to też trochę to ujednoliciliśmy, tak, więc co do zasady, lokator powinien zawsze skontaktować się najpierw z nami, tak, ma jeden numer telefonu, ma jeden mail, wszystko zgłasza tu, co też jest bardzo ważne i do czego my też, co dla nas bardzo istotne, to jest to, żeby te telefony staramy się odbierać na bieżąco, tak, mamy właśnie ulę z obsługi klienta, która no, na bieżąco ten telefon odbiera lub szybko odzwania, jeśli połączenie jest prowadzone, lub szybko odpisuje na tego maila, także staramy się szybko reagować na te zgłoszenia. Ta szybka reakcja na to zgłoszenie też bardzo procentuje dobrą relacją z lokatorem, tak? Bo trzeba pamiętać, że tych zgłoszeń technicznych też nie ma nie wiadomo ile, tak? Jeśli lokator tam raz w roku czy tam dwa razy w roku zgłosi coś, prawda? No to nie jest jakoś super często, tak? No ale no ważne jest wtedy, że wtedy, kiedy zgłosi, to żeby takie wsparcie od nas otrzymał. My zazwyczaj, taką praktyką naszą, a propos zgłoszeń technicznych też jest to, że my lokatorów prosimy, żeby jednak, nawet jak ustnie nam to zgłoszą, napisali maila z krótkim opisem tego co się w mieszkaniu stało, ewentualnie dołączyli zdjęcie. Nam to też jest potrzebne do tego, żeby nam właściciele nigdy nie zarzucili, że jakaś została naprawa wykonana, bo takie było nasze widzimisię. Ale tak jakby i wtedy w odpowiedzi na tego maila my lokatorom raz jeszcze wysyłamy konkretny numer telefonu do odpowiedniego fachowca, z którym lokator może się bezpośrednio sam skontaktować.
Ustawowo za drobne naprawy odpowiada lokator. Jak wy to rozwiązujecie?
Tak samo, czyli zgłoszenia bardzo drobne, faktycznie tutaj jakieś wymiana żarówki, czy jakieś rolety, czy jakieś uszczelki, oczywiście za to my, oczywiście to jest tak, że przy takim drobnym zgłoszeniu my dalej lokatorów informujemy, że złota rączka może się w mieszkaniu pojawić, tylko że wtedy to odbędzie się na jego koszt, a nie na koszt właściciela. Czyli to jest tak, że w dalszym ciągu jesteśmy w stanie pomóc, ale wtedy na koszt tego lokatora, a nie właściciela. No i tak, czyli lokatorzy u nas odpowiadają za drobne naprawy plus szkody mechaniczne, tak, do których się ewidentnie przyczynili.
I nie mają ubezpieczenia OC, więc to jakby jest temat, który jest dość powszechnie znany.
Dokładnie.
To może jeszcze podrążę, bo ta drobna usterka, macie jakąś definicję tego, jaka to jest kwota, czy macie jakąś wewnętrzną taką definicję dla siebie, bo wiem, że my mieliśmy raz jeden konflikt z właścicielem, który uważał, że drobna naprawa jest definiowana w stosunku do całości kosztu, czyli na przykład jeżeli piec gazowy za 8 tysięcy zepsuł się za 800 zł, to według niego to jest drobna naprawa.
Myślę, że mówimy tutaj o koszcie 200-250 zł, tak?
Jako maks.
Tak, dokładnie.
Dobra.
Tak, dokładnie
tak. Rekrutacja zespołu. Myślę, że to będzie bardzo fajne. Ty jesteś u Was handlowcem, no ale jednocześnie też osobą rekrutującą. Myślę, że to jest takie najtrudniejsze dla osób, które się zajmują nieruchomościami, a wcześniej nie prowadziły dużego biznesu, gdzie musiały rekrutować ludzi. I to, co bardzo fajnie powiedziałeś przed rozmową, że większość ludzi rekrutuje ludzi podobnych do siebie.
Zgadza się.
A to niestety jest największy błąd, bo nie możemy na różne stanowiska wkładać ludzi podobnych do nas. Jak sobie z tym poradziłeś, jak to poukładałeś, jak rekrutujesz, jak sprawdzasz, weryfikujesz?
Oczywiście. Znaczy my proces rekrutacji też mamy zlecony w firmie zewnętrznej, w firmie rekrutacyjnej, z którą współpracujemy.
Ale jesteś headhunterzy, jak to wygląda?
Tak. Znaczy firma rekrutacyjna, która pomaga znaleźć odpowiednią osobę na odpowiednie stanowisko, i ta firma dla nas w oparciu o dokładny opis stanowiska, głównie poprzez LinkedIna, że tak powiem, tutaj szukają klientów. No, takich firm jest całkiem sporo, ale bardzo polecam. No i ten proces odsiewania tych CV jest dość czasochłonny, dlatego my ten proces też mamy wydelegowany. Kolejny etap jest taki, że jak już mamy tych klientów wstępnie zaakceptowanych, no to z tymi pracownikami spotykamy się. Kolejny etap to jest narzędzie, z którego też korzystamy, to jest narzędzie Harrison Assessment. To jest takie narzędzie, które bada naturalne strony danej osoby, tak? Czy dana osoba jest naturalnie do tego stanowiska stworzona, tak? Jest to narzędzie o bardzo dużym stopniu dokładności, znacznie lepsze niż talenty Gallupa. Także jak dotąd z przeprowadzonych rekrutacji jesteśmy bardzo zadowoleni, osoby są bardzo dopasowane do stanowiska. Chodzi generalnie o to, żeby 80% czynności, które dana osoba w danym dniu wykonuje, były czynnościami, do których są naturalnie stworzone, tak? Często mamy sytuację taką, że dana osoba będzie w stanie odbierać połączenia, będzie, nie wiem, wystawiać faktury, będzie w stanie, ale to nie chodzi o to, żeby ona była w stanie, tylko w sensie, żeby ona to lubiła. Jeśli daną czynność ktoś lubi, automatycznie robi ją dobrze, tak? Nie musi się do tej pracy zmuszać. Także tutaj takie narzędzie Harrison Assessment jest takim. No, ja nie znam lepszego narzędzia, które jest w stanie pomóc lepiej w rekrutacji.
A jaki jest koszt i kto za to płaci?
Znaczy oczywiście my jako firma za to płacimy, tak? Więc koszt zależy od tego, jak dużo chcemy się o tej osobie dowiedzieć. On kształtuje się między 500 zł a 2000 zł. No plus oczywiście koszt, czyli jeśli korzystamy też z firmy zewnętrznej rekrutacyjnej, no to koszt skorzystania z usługi takiej firmy rekrutacyjnej to też jest, kształtuje się na poziomie miesięcznego, półtora miesięcznego wynagrodzenia tej osoby.
Mówmy trochę o pozysku mieszkań. Skąd bierzecie właścicieli? Jak wygląda ten proces? Jeździsz, konsultujesz, oglądasz mieszkania, czy robicie to zdalnie, jak to sobie poukładaliście i jak, może ewentualnie jak wyglądała przemiana, czy kiedyś robiłeś to inaczej, dlaczego teraz robisz to tak, jak robisz?
Tak, proces aktualnie zaczyna się u nas od konsultacji online lub rozmowy telefonicznej. Na naszej stronie internetowej jest dostępny kalendarz, gdzie właściciel może sobie wybrać dogodny termin rozmowy i luźno sobie i niezobowiązująco o swojej nieruchomości porozmawiać i o swojej sytuacji związanej z tą nieruchomością. Na tej konsultacji odpowiadamy na wszelkie pytania, wątpliwości, przedstawiamy szczegóły oferty. Jeśli jest wstępna chęć współpracy ze strony właściciela, prosimy go o dosłanie zdjęć i podstawowych informacji o mieszkaniu. Dzięki czemu bez wychodzenia z domu właściciel jest w stanie otrzymać od nas sugerowaną wycenę najmu, dzięki czemu dowiaduje się, ile na czysto w jego kieszeni zostanie po uwzględnieniu wszelkich kosztów. Wraz z wyceną wysyłamy też rekomendowany wykaz wyposażenia oraz wszystkie informacje, które są nam potrzebne do rozpoczęcia współpracy. A do rozpoczęcia współpracy tak naprawdę potrzebujemy podpisanej umowy w formie papierowej lub elektronicznej, podpisujemy kluczy i potrzebujemy tutaj dostępów do mediów, więc tak naprawdę po stronie właściciela to jest, nie wiem, właściciel to jest godzina łącznie z konsultacją, przygotowaniem kluczy, podpisaniem umowy, to jest godzina do dwóch, nie? Gdzie właściciel może ten cały proces nam zdelegować i o swoim mieszkaniu zapomnieć. Często odbieramy klucze od właścicieli, których mieszkania stały puste pół roku, a nawet dłużej, tylko dlatego, że po prostu nie było komu się tym zająć, nie mieli czasu nawet wydelegować komuś tego, tak? Lub wydawało im się, że czas, który będzie potrzebny na przygotowanie tego mieszkania będzie jakiś bardzo długi, tak? A tak jak mówię, wystarczy wykonać taki telefon do takiej firmy jak nasza, która tak jak mówię, w bardzo wygodnej formie jest w stanie, że tak powiem, wszystkim się zająć. Ponadto też bardzo często umowy podpisujemy z właścicielami także w miejscach ich pracy w trakcie lunchu, żeby właściciele nie musieli nawet do tego mieszkania docierać, lub nawet oferujemy także możliwość podpisania umowy o zarządzanie całkowicie zdalnie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w wyrobieniu którego również pomagamy. Taka usługa kosztuje teraz 79 zł, także to też nie kosztuje dużo. Wtedy właściciel może całkowicie zdalnie nam z nami umowę podpisać, klucze nam może dosłać kurierem i cały proces może ruszyć.
I w tym momencie ta umowa z tym nie profilem zaufanym, tylko podpisem kwalifikowanym już nie jest traktowana jako umowa ustna, tylko normalnie...
Tak, profil kwalifikowany jest traktowany tak jak forma papierowa i jest tak, tylko ona wymaga autoryzacji. Wymaga autoryzacji i weryfikacji tożsamości. Umowy najmu, które są podpisywane, takie wymagają zwykłego podpisu elektronicznego.
Wszystko jasne. Skąd oni się biorą u Ciebie na stronie?
Tak, przede wszystkim no jest to marketing internetowy, tak, za który też płacimy solidne pieniądze. No klienci...
Mówisz o reklamach.
Mówię o reklamach, ale aczkolwiek najwięcej klientów mamy w dalszym ciągu z poleceń. Tak, więc tutaj w usługach, tutaj dobra marka i dbanie o dobrą opinię w oczach klientów jest w tym momencie najważniejsze i najwięcej klientów mamy z poleceń.
Jasne, czyli są klienci, tak wygląda przekazanie, tak wygląda przygotowanie mieszkania. Co z ewentualnym zdelegowaniem na Was przygotowania tego mieszkania? No bo to jest jednak praca, brakuje wyposażenia, pewnie trzeba posprzątać, to jakoś ekstra kosztuje?
Tak, jeśli chodzi o sama konsultacja w przygotowaniu mieszkania, jest całkowicie bezpłatna. Mm-hmm. Tak? Czyli właściciel, jeśli ma czas i życzenie przygotować sobie samodzielnie, otrzymuje od nas komplet informacji, które są potrzebne, żeby takie mieszkanie przygotować. Jeśli jednak chce ten proces zdelegować nam, również my jako firma mamy takiego, mamy osobę, która pomaga meble przywieźć, skręcić, wynieść stare, także współpracujemy też z osobą, która pomaga, że tak powiem, w umeblowaniu mieszkania. Mamy też oczywiście ten serwis, wspomniany wcześniej, serwis sprzątający, który pomaga w posprzątaniu mieszkania, jeśli jest taka potrzeba. Mhm. Tak, to są usługi dodatkowo płatne, wyceniane indywidualnie na miejscu.
Trochę się cofniemy, jeszcze jedno pytanie, bo podpisujecie umowę zdalnie, ale jak z przekazaniem mieszkania lokatorowi? To już to jest obsługa klienta, pośrednik, kto jedzie to załatwić?
Dokładnie tak. Tak, z właścicielem jesteśmy w stanie wszystko dograć zdalnie. Z kolei z lokatorem też większość rzeczy jesteśmy w stanie dograć zdalnie, w tym także podpisanie umowy, no ale już na przekazanie kluczy musimy spotkać się w mieszkaniu i robi to, w naszej firmie robi to pośrednik, zatrudniony na etacie.
Tak może z zaskoczenia Cię wezmę. Jedna rzecz, która uważasz, że da Ci najwięcej w tym biznesie nieruchomości zarządzania?
To są właśnie umowy online, tak, z lokatorami, bo to nam właśnie po pierwsze przyspieszyło czas podpisania umowy przynajmniej o jeden dzień, czyli doprowadziliśmy do sytuacji, w której jak mamy lokatora zweryfikowanego, jesteśmy w stanie tego samego dnia z nim tą umowę podpisać najmu. Dotychczas, kiedy tej umowy najmu online nie mieliśmy, to była sytuacja, gdzie ktoś powiedzmy w środę mówił, że mieszkanie bierze. Umawialiśmy się z nim na przykład na czwartek, tak, ale jedna doba na rynku najmu to jest bardzo długi horyzont czasowy. W tym czasie klient mógł obejrzeć kilka innych mieszkań i mógł, mówiąc krótko, w ostatniej chwili zrezygnować z podpisania umowy. Dlatego umowa online przede wszystkim nam dała to, że mamy jedno spotkanie mniej, plus tak jakby szybciej doprowadzamy do podpisania umowy i mamy mniejszy odsetek ludzi, którzy w ostatniej chwili rezygnują. Plus dla lokatorów jest to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie tych, którzy przyjeżdżali do Warszawy tylko po to, żeby podpisać umowę najmu, bo byli z innego miasta. Także tutaj mamy sytuację taką win-win. My z tego jesteśmy zadowoleni, lokatorzy również.
Dzięki, Sebastian. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wyglądałaby współpraca z Sebastianem, link macie poniżej. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że wiedza była wartościowa. Dzięki, Sebastian.
Dzięki, Filipie, za zaproszenie.